Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, wpadłem prawie w depresję po przeczytaniu tego artykułu i wydaje się, może się wydawać większości z Państwa, że ten artykuł, tak jak wiele, wiele innych, a nie ma nic wspólnego z Chinami, nic bardziej mylnego. Dlaczego ja wpadłem w depresję? Po przeczytaniu artykułu z prawego.pl, prawy.pl, Uniwersytet rezygnuje z historii sztuki. Jest zbyt rasistowska. Z 8 lutego. I to jaki uniwersytet? Jeden z najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie, Yale University z USA, usunął z programu studiów wykład Wprowadzenie do historii sztuki od renesansu do współczesności. To znaczy, to nie jest wykład, pomylono się. Ta pomyłka to nie jest jeden wykład. To jest cykl wykładów dotyczących historii sztuki. To są zajęcia z historii sztuki. Cytuję, portal internetowy Yale Daily News donosi, że jest to odpowiedź na niezadowolenie wielu studentów. Wykład miał idealizować zachodnią sztukę będącą produktem w cudzysłowie w przeważającej mierze białej, heteroseksualnej, europejskiej, męskiej grupy artystów. No więc zajęcia z historii sztuki zostaną zastąpione innymi o podobnej tematyce. Ale jakie to będą nowe wykłady? Otóż nowe wykłady będą kłaść nacisk na związek europejskiej sztuki z tradycjami z całego świata. Tutaj pełna zgoda. Ale brać pod uwagę powiązania sztuki z kwestią płci. Płci. Klasy społecznej. Ras. A także omawiać jej udział w zachodnim kapitalizmie. Chore. Nie zabraknie również nawiązań do, wiecie czego? Globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Kobieta, która jest dyrektorem studiów licencjackich na Yale, skomentowała to tak. Dział historii sztuki w Yale jest głęboko zaangażowany, by reprezentować intelektualną różnorodność swoich studentów i wykładowców. I uważamy, że zajęcia wprowadzające są niezbędną okazją do dalszego kwestionowania, posłuchajcie, kwestionowania, przemyśliwania i przepisywania narracji. Przemyśliwania, tak. Kwestionowania i przepisywania narracji dotyczących historii zaangażowania w sztukę, architekturę, obrazy i przedmioty w różnych czasach i miejscach? Jeszcze raz podkreślam, że ona powiedziała, jest okazją, że zajęcia są, będą okazją do naszego kwestionowania, przemyśliwania i przepisywania narracji. Z tym środkowym się zgadzam. No, od tego są uniwersytety, żeby myśleć, prawda? Ale kwestionować? A przepisywać narrację, która została, która przez wieki była właściwa? A ostatnie zdanie. Nie będę czytał wszystkiego, bo to za dużo dla mnie. Nie ulega wątpliwości, ostatni akapit. Nie ulega wątpliwości, że widzimy kolejny akt zapadania się cywilizacji Zachodu pod własnym ciężarem. Cywilizacja ta, w oparach absurdu zwanego postmodernizmem, zwraca się przeciwko własnej historii. W tym przypadku historii sztuki, a zarazem obiektywnej wartości, jaką jest piękno. Piękno z dużej litery. Nie może to prowadzić do niczego innego niż do epoki nowego barbarzyństwa. 100% racji. Dlaczego jestem taki zmiażdżony tym? Otóż mam osobiste podejście, mam osobisty stosunek, nie tylko stosunek do historii sztuki, ale gdy myślę o historii sztuki, to jest to część w pewnym sensie mojego życia, albowiem moja córka studiowała historię sztuki na Uniwersytecie w Warszawie, naprzód, zaczęła pierwszy rok, później gdzie to ona była? W Mediolanie, później w Neapolu. No w każdym razie ja później już nie kontrolowałem tego. To już było jej życie. I skończyła oczywiście obroną, wspaniałą obroną na Uniwersytecie Warszawskim. A dlaczego ja mam do tej dziedziny wiedzy swój stosunek? Albowiem na tym pierwszym roku ja bardzo często czytałem, zresztą ona później też mi podsyłała różne książki z tej dziedziny i ja sobie czytywałem te książki, jako że zawsze mnie sztuka interesowała, od zawsze mnie interesowała. A więc od zawsze, od kiedy ja stałem się chłopcem na tyle myślącym, że potrafiłem docenić sztukę. Ale mnie interesowała ta sztuka, która już w tym momencie, kiedy już byłem na tyle dojrzały, że potrafiłem docenić sztukę, interesowała mnie sztuka z każdego okresu historycznego i z każdego kręgu kulturowego. I teraz jest rzeczą naturalną, że na uniwersytetach, wszędzie zresztą, nie tylko na uniwersytetach, ale również we wszystkich szkołach wyższych, potrzebą chwili, od zawsze, jest myślenie. Prawda? Jest w pewnym sensie twórcze podważanie, twórcze poszukiwanie, twórcze podważanie zastanej rzeczywistości, ale twórcze. Znaczy, rozumiem przez to szukanie dziury w całym, szukanie nowych prawd i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli ja słyszę, że czy czytam, że biorą się za podważanie sztuki studenci, którzy twierdzą, że sztuka ta białych ludzi, bo o tej na razie mówię, była produktem w przeważającej mierze białej, heteroseksualnej, europejskiej, męskiej grupy artystów. No to ja się pytam, to ja zaraz zaczynam w piętkę w tym momencie gonić, albowiem a kto niby miał tą, a kto tą sztukę tworzył, jak nie właśnie biali, skoro innych nie było. No, byli inni biali we Włoszech, we Francji, w Polsce, gdziekolwiek, byli inni biali? Byli inni niż biali? No nie było. A czy kobiety się wtedy brały przez te tysiące lat za sztukę? No raczej nie. Tylko w każdym razie, co ja słyszałem, to raczej niekoniecznie. No, czy to byli heteroseksualni? No innych, znaczy być może inni, na pewno inni byli, ale na całe szczęście przez te 2000 lat historii białych ludzi, czy tam trochę więcej nawet, homoseksualni trzymali się w cieniu i nie dawali znaku życia. I całe szczęście. No bo teraz jak zaczęli dawać, no to widzicie Państwo, co się wyrabia. Więc ja jestem zachwycony tym, że to właśnie byli biali, heteroseksualni, europejscy i mężczyźni. Bo gdyby nie było tych wszystkich, no to nie byłoby nic. O, prawda? No nic, po prostu zero. Tak jak na przykład w żydowskiej sztuce nie istnieje. Żydowska kultura nie istnieje. Zero. Po prostu jej nie ma. Tak jest historia. Nie istnieje żydowska, tak i kultura nie istnieje żydowska. A z powodów, nie wiem, nie interesuje mnie, to nie mój problem. I teraz tak. Można by Ja myślę sobie, ja oczywiście nie pamiętam już tego toku studiów mojej córki, ale będę się musiał kiedyś o to dowiedzieć. Czy w toku studiów oni tam się zajmowali czymś innym niż Europą, ale sądzę, że tak. Ale też to też było w bardzo okrojonym stopniu. Może tam Mezopotamia, Bliski Wschód, ten okres faraonów, być może, ale głowy za to nie mam. Być może, w tej chwili powinno się rozszerzyć historię sztuki na wszystkich uniwersytetach. I to pytanie, czy na pewno? To jest pytanie. Na wszystkich uniwersytetach na świecie o historię sztuki całego świata. No właśnie. Historia sztuki Azteków, historia sztuki Azteków, czy coś takiego jest, no być może w jakimś wąskim zakresie jest. Na pewno historia sztuki chińskiej, aczkolwiek to już jest taka... to jest tak na tyle inna sztuka, w ogóle Azji Wschodniej, na tyle inna sztuka, że pytanie, czy to miałoby sens. Chociaż oczywiście wprowadzenie elementów tej historii sztuki właśnie ludów Azji Wschodniej, cywilizacji konfucjańskiej generalnie, miałoby zapewne, być może sens. Ja tylko rzucam tezę, że być może miałoby sens. Natomiast unowocześnianie w cudzysłowie, ideologizowanie, to już bez cudzysłowie, idealizowanie historii sztuki, no to jest przecież, to jest dramat i makabra. Wiecie Państwo, ja do końca swoich dni nie zapomnę. Przeczytałem tysiące książek w życiu. Biblioteki całe. Czytałem od zawsze. Od kiedy nauczyłem się czytać, czytałem straszliwe ilości. Właściwie moje całe dzieciństwo, młodość spełzła na czytaniu, nie na zabawie na czytaniu. I wśród tych tysięcy, pewnie dziesiątek tysięcy książek, które przeczytałem, jedno mi utkwiła w pamięci właśnie z obszaru historii sztuki, bo jedną z książek, którą musiała przeczytać moja córka w czasie studiów na początku, była książka o kiczu, tak. No i ja sobie to czytałem i skończyłem tą książkę, poszedłem do córki i mówię, wiesz co, Leńko, z tej książki wynika, że ja uwielbiam kicz i niech tak zostanie. No i ona się roześmiała, ja się roześmiałem, no bo tak rzeczywiście było. Ja wprawdzie uważałem, zawsze myślałem, że ja jestem bardzo, bardzo wrażliwy na sztukę. No widzę na przykład te moje łzy przed płótnem. O Jezus Maria. No właśnie. Przed jednym z płócien francuskiego artysty Toulouse-Lautreca. Nie pamiętam, czy to było to chyba było w Leningradzie. Płakałem. Bo wcześniej, kilka miesięcy przedtem, czytałem jego autobiografię. Więc wydawało mi się, że ja jestem raczej człowiekiem, na którego sztuka działa. Ja też to pisałem kiedyś wiersze. Więc i to w latach 30. już, jako dojrzały człowiek. Więc wydawało mi się, że tak. No, ale to się okazało, że z punktu widzenia tego podręcznika, tej książki o kiczu, to ja uwielbiam kicz. No dobrze, niech się tam nazywa. To mi wcale nie ujmuje niczego, bo określenie kicz Zawsze tak uważałem, że od tamtego czasu właśnie tak uważam, że określenie kicz odnosi się, znaczy jest to pejoratywna forma, której używają artyści w stosunku do pospólstwa. A ja jestem oczywiście pospólstwem, przedstawicielem pospólstwa, więc wszystko gra. No, ja na pewno nie jestem artystą. Więc jeśli oni mówią o tym kicz, to, a ja się akurat wpisuję w ten kicz, okej, okay, to w porządku. No. Oni mają prawo, a ja nie. Znaczy oni mają prawo tak myśleć, a ja mam prawo słuchać. A proszę Państwa, to są takie moje prywatne dywagacje na temat historii sztuki. Jak powiedziałem, to jest bardzo, bardzo rzecz mnie poruszająca. Myślę sobie, że być może jednak historia sztuki powinna być regionalna. Być może w Europie powinno się europejskiej historii sztuki uczyć. Być może w Chinach powinno się chińskiej. Na pewno powinno się chińskiej szkoły, chińskiej historii sztuki uczyć. Na pewno, co do tego nie mam wątpliwości. I jakby antytezą jest to, co teraz powiem. Antytezą w stosunku do tej tezy sprzed chwili jest to, że w Chinach nie powinno się uczyć historii sztuki europejskiej. Być może. Ponieważ ona może zatruć chińskie umysły. Ale, przepraszam bardzo, ale w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej tak mi się zawsze wydawało, należały do kręgu kultury europejskiej. A raptem same, mając 200 lat, nie wniosły do kultury światowej nic albo bardzo niewiele. Wręcz zniszczyły kulturę tych ludów wraz z ludami, mordując ludy, rdzenne ludy Ameryki Północnej. Więc Amerykanie jako tacy, jeśli wnieśli jakiś wkład w ten kulturę, to destrukcyjne, zdecydowanie destrukcyjne, tak jak na przykład Germanie w czasie II wojny światowej. Niszcząc, paląc, grabiąc. Dokładnie taką samą rolę pełnili Amerykanie, więc oni mogą siedzieć cicho. Można by im powiedzieć, macie okazję siedzieć cicho. Ale nie. Ja już nie pierwszy raz słyszę o tym. Nawet to się nazywa, to ma swój od dziesięcioleci, od trzech, czterech dziesięcioleci skrót w kulturze anglosaskiej. Właśnie nie WASP, nie, właśnie White Anglo-Saxon Man. WASP. White Anglo-Saxon Man. To było coś, co to było hasło, które oburzało czarnych rasistów. Jeszcze w latach końca lat 60., 70. lata. A White Anglo-Saxon Man. Dokładnie to samo mamy tutaj. Jeszcze dodane tylko hetero. No, wtedy o hetero się nie mówi. Więc ja powiem tak, że już teraz zmierzając powoli ku końcowi. Otóż myślę sobie, że z punktu widzenia kultury, historii kultury chińskiej, teraz już mówię. Z punktu widzenia historii kultury chińskiej jest w zasadzie chyba obojętne, czy białe małpy zniszczą się same, podrzynając sobie własnoręcznie gardła, czyli nie tylko gardła, co dokonując sepuku, czy też nie. To jest w zasadzie Chińczykom powinno być obojętne. Albowiem ja mówiłem kilkakrotnie już o tym, że krew się we mnie burzy, gdy słucham, gdy widzę napisy tradycyjna chińska muzyka i ja nagle słyszę układ tonów, który jest po prostu europejski. Jest klasykiem kultury europejskiej, robiony klasykiem kultury europejskiej. Posłuchajcie Państwo klasycznej muzyki hinduskiej. To jest dla nas muzyka nie do zniesienia, dlatego że układ tonów jest zupełnie inny. Ja się na tym nie znam, kompletnie się na tym nie znam, ale to jest układ tonów, który europejskiemu uchu zupełnie nie odpowiada. No po prostu nie i koniec. A więc dla europejskiego układ tonów hinduskiej muzyki, czy chińskiej muzyki, bo ja nie znalazłem naprawdę, teraz nie ma, albo, znaczy nie ma, może i jest, ale ja nie potrafię znaleźć klasycznej muzyki chińskiej. Ponieważ układ tonów tej muzyki jest tak drażniący dla europejskiego ucha, dla mojego ucha, że myślę, że tego się... Ja mogę spokojnie powiedzieć, że tego się nie da słuchać. Ale to ja. Ale to ta muzyka jest dla Chińczyków, a nie dla mnie. Ta muzyka Hindusów jest dla Hindusów, a nie dla mnie. I to Hindusów jest 1,5 miliarda, a Europejczyków jest raptem 450 czy coś takiego. Milionów. Więc my sobie możemy mówić, że nam to nie odpowiada, a nie mam prawa. Ale nie mamy prawa narzucać standardów. A narzucamy. A mamy przekonanie, święte przekonanie, że mamy prawo. Nie, gówno prawda, nie mamy żadnego prawa. Więc ja uważam, że właśnie konkludując powoli, tak bardzo powoli Hölera. A więc powoli konkludując, uważam, że z punktu widzenia historii sztuki, czy to będzie hinduskiej, czy to będzie chińskiej, czy też szerzej konfucjańskiej, a to, czy biali popełniają seppuku, to właśnie jest ich biznes. Może nawet i dobrze z punktu widzenia tamtej kultury, dlatego że wreszcie ci łajdacy, te białe małpy, zdegenerowane w tej swojej kulturze, wydrenowane z tej swojej kultury, nie będą się czepiać innych. Nie będą nikomu innemu narzucać. No niemniej jednak tak to wygląda z punktu widzenia tamtych ludów, natomiast z punktu widzenia mojego na przykład, to jest dramat. Bo jeśli ja oceniam obrazy, czy wszystko jedno, Rembrandta, czy no cokolwiek, jakąkolwiek sztukę, okresu oświecenia, odrodzenia, czy jeszcze wcześniej, czy jeszcze później, czy to będzie Kochanowski, czy Victor Hugo, no obojętne. To ja będę patrzył na wartości, które ta sztuka niesie, prawda? Literatura w tym przypadku. A przecież literatura jest częścią sztuki. No i co? I ja się mam pogodzić z tym, że historia sztuki będzie teraz zainfekowana jakimiś odchodami intelektualnymi neomarksistów z amerykańsko-europejskich? Czyli ludzi zainfekowanych wirusem, proszę Państwa, ruskiego rytu, lewactwa ruskiego rytu? Ja mam uważać, że to jest w porządku? Nie. Nie. Powtarzam, nie. Ja się z tym nie godzę. Ja po prostu się z tym nie godzę. To nie jest tak, że uniwersytety służą właśnie do czemu służą uniwersytety? Przynajmniej służyły wtedy, kiedy ja ja byłem młody i się uczyłem, służyłem kształtowaniu, uczeniu, kształtowaniu młodych ludzi w pięknie, bardzo szeroko pojmowanym oczywiście. Wszystkie wydziały uniwersytetu, wszystkie. Kształciły i, ale kształtowały również młodych ludzi w pięknie nauki. Teraz, kiedy fekalia wypływają całymi rzekami z budynków uniwersyteckich, można mówić o pięknie? To jest cuchnące, to są cuchnące bajora, cuchnące rzeki, cuchnące miejsca, uniwersytety to cuchnące, to bardziej miejsca bardziej podobne do szamp niż do miejsc, które kiedyś szanowałem. Kiedyś, gdy szedłem krakowskim przedmieściem, przechodziłem koło kolejnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, to miałem, to było przyjemne, bo myślałem sobie, to taki wydział, to sami mądrzy ludzie tutaj są. Teraz? Nawet by mi to głowy nie przyszło pomyśleć w ten sposób. Tak, to jest straszliwe. Znaczy, tak wygląda, tak mogę sobie wyobrazić, że tak w tym IV, V wieku wyglądał Rzym. A od razu mi się ciśnie do głowy tytuł książki Rzym, miasto otwarte. Nie pamiętam jeszcze. Z mojego rodzinnego domu, który przeczytałem, tą książkę przeczytałem chyba, nie rozumiem w ogóle co czytam. Tak, więc to jest straszne. Straszne jest wiele rzeczy. Znaczy dla mnie, osobiście dla mnie, bo być może Państwo w ogóle tego nie czujecie, ale dla mnie osobiście jest dramatem obniżenie do poziomu szamba i zawartości szamba tego, co prezentują sobą współczesne uniwersytety. A Yale jest Yale, Harvard, kiedyś to była jeszcze Sorbona, teraz już dawno nie, ale dwa brytyjskie, prawda, Oxford i Cambridge. No i co? Ratyzbona, Heidelberg. Matko Boska, gdzie to się wszystko podziało? Co się z tym porobiło? No tak, ale jeśli przyjmiemy, że właśnie jesteśmy u schyłku epoki, schyłku tych 2000 lat cywilizacji łacińskiej, no to wszystko się zgadza. Tak jak Rzym w V wieku. Tylko, że Rzym w V wieku poległ pod ciosami barbarzyńców z północy, oczywiście przy walnym współudziale Rzymian, ale tutaj nie ma żadnych hord, które nacierają, oprócz hord żydowskich, które właśnie, tylko że to są hordy w obszarze intelektu, to są hordy w obszarze pieniądza, właściwie nie tyle intelektu, co pieniądza. Hordy, które niszczą naszą cywilizację. Tak, mili Państwo, jesteśmy, żyjemy w momencie historycznym. Myślę, że nie będzie chyba jakiegoś takiego jednorazowego kolaps, takiego jednorazowego plum zapadnięcia się w to szambo całej naszej cywilizacji białej. No, ona powoli będzie gniła, tonęła w tym szambie, w tym gnoju lewactwa. I będzie tak jak z tą gotowaną żabą. Żydzi nas ugotują. I nie będziemy nawet czuli, w którym miejscu, w którym momencie jesteśmy już ugotowani. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.